Audycja z cyklu Debaty Ufologiczne.
Witamy wszystkich Państwa bardzo gorąco i serdecznie. Rozpoczynamy kolejną debatę ufologiczną online, chociaż dzisiaj to będzie bardziej taki wywiad z pewnym Państwa udziałem, a udział Państwa polega na tym, że w zeszłym tygodniu zbieraliśmy od Państwa pytania do naszego dzisiejszego gościa, którym będzie Arkadiusz Miazga, znany Państwu ufolog, badacz tematów paranormalnych z Podkarpacia. W rozmowie będzie też uczestniczył Piotr Cielebiaś z Niesanego Świata, autor kanału UFO Historie. Ja się nazywam Marek Sękiewelios i będę obsługiwał dzisiejszą audycję od strony technicznej, a tymczasem oddaję głos Piotrowi Cielebiasiowi. Piotrze?
Witam Ciebie, Arku. Witamy wszystkich Państwa w specjalnym odcinku debat ufologicznych online w Q&A z Arkiem Miazgą. Jak powiedział przed chwilą Marek, kilka dni temu poprosiliśmy Was o to, by na społeczności Radia Paranormalium wpisywać pytania związane z nową książką Arka Miazgi pod tytułem Wysoka Dziwność. Otrzymaliśmy bardzo wiele pytań. Wybraliśmy te najciekawsze, te najbardziej pasujące do charakteru naszej dzisiejszej audycji, ale się nie martwcie, bo te pytania, które dzisiaj nie padły, zostawimy sobie na kiedy indziej i bez wątpienia Arek prędzej czy później na nie odpowie. Poszeregowaliśmy sobie te pytania w taki sposób, by tworzyły pewną zwięzłą całość, taki chronologiczny niemal ciąg. Pamiętajcie, że wywiad z Arkiem na temat Wysokiej Dziwności znajdziecie na moim kanale UFO Historie, zaś wszelkie informacje o książce w opisie niniejszej audycji figurują, czyli tam się dowiecie, gdzie tą książkę można zamówić, jak ją zdobyć w najlepszy sposób, jak zdobyć książkę z autografem i tak dalej. Witam cię serdecznie, Arku, i dziękuję za udział w dzisiejszej audycji.
Witam wszystkich. Cześć Piotrze.
Pytanie pierwsze, dość ciekawe. Jak interpretować okładkę twojej nowej książki?
No to tak, zacznę od tego, że tematem mojej książki, jak wiadomo, była wysoka dziwność. Wysoka dziwność, która będzie związana, jest związana z żywym folklorem. Otóż tematem książki jest nie tylko samo zjawisko UFO, które też tam się przejawia w mojej pracy, ale głównie zawarłem tam temat żywego folkloru i związanych z tym magicznych, paranormalnych spotkań z istotami znanymi z dawnego folkloru czy demonologii ludowej. Zamierzeniem grafiki jest taka okładka, która powstała dzięki Michałowi Nadzykowi. I tutaj serdecznie dzięki, Michale, za ogrom pracy, którą włożyłeś w tą bardzo ciekawą grafikę. Okładka, no oczywiście sama grafika kojarzy się nieodzownie z żywym folklorem. Występuje tam no, taka wręcz klasyka, czyli taki czarci krąg, który sam sobie jest jakby według mnie osobiście portalem i wokół tego kręgu, czarciego kręgu, tańczą wokół takie dziwne postacie, czyli takie właśnie chochliki, prawda? Nad kręgiem widzimy, znajduje się sześcian, który był, co ciekawe, zauważony w czasie pewnego zdarzenia w lesie przez świadków. Tutaj chyba bodajże Radio Paranormalium tą relację posiada z tego, co sobie przypominam. I tutaj taka właśnie powstała myśl między mną a Michałem, żeby właśnie ten typ obiektu tutaj właśnie zasugerować czytelnikom, tutaj, żeby wrzucić tą okładkę. I także wydaje mi się, że ona fajnie odzwierciedla właśnie wielowymiarowość. Takie było założenie. Także w tym miejscu jeszcze raz chciałbym serdecznie podziękować Michałowi, ponieważ wykonał bardzo fajną robotę. Także dziękuję jeszcze raz serdecznie.
Pytanie numer dwa. Cytuję. Czy słyszał pan o czymś takim? Dwukropek. Moja mama wychowywała się na wsi i opowiadała mi, że czasem w nocy ktoś w oborze zaplatał koniom we włosach warkoczyki. Moja babcia też o tym mówiła, że je widywała. Nie wiadomo, kto je robił. Czy pan się spotkał z czymś takim w opowieściach ludzi?
Tak, co prawda ten typ akurat zdarzeń nie przejawiał się w moich zainteresowaniach tak specyficznie jak inne magiczne istoty, ale oczywiście tak, słyszałem taką historię samego mojego ojca, któremu mama opowiadała, jak stajni konie miały rzekomo właśnie zrobione takie warkocze. Według mojej babci te warkocze miały robić jakieś demony, ona tak to nazywała. Dodam, że tutaj moja babcia, moja rodzina pochodziła z Kresu, także te relacje, te historie są właśnie z tamtych rejonów, okolice Włodzimierza Wołyńskiego związane. O tego typu opowiadaniach oczywiście możemy przeczytać w różnych książkach związanych z demonologią ludową. Tam z reguły właśnie mówi się o różnych zmorach, które dręczyły konie i miały one zaplatać im na grzywie tego typu właśnie warkocze. No nie wiem, ile w tym jest prawdy, prawda, ale te historie aż tak specjalnie nie przekonują, jak historie, gdzie są zauważalne jakieś, powiedzmy, dziwne małe postacie. Tutaj akurat, jak sobie to przypominam, opisałem taką fajną historię w mojej poprzedniej książce Magiczna Rzeczywistość, ta historia właśnie pochodzi z Kresów i jedna z rodzin, ona tam przechowywała w swoich zbiorach rodzinnych taką historię, że w stodole właśnie tej rodziny miały pojawiać się dziwne takie skrzatopodobne istoty i one miały tam właśnie harcować, że tak powiem, w stodole, w oborze i chyba z tego, co sobie kojarzę, przypominam tak na szybko, no to one wychodziły z butów, co ciekawe. Także tak, są takie historie właśnie, tak jak tutaj czytelnik, słuchacz, przepraszam, zauważył. Ja wielokrotnie słyszałem na przykład w opowiadaniach z demonologii ludowej z okolic Lubelszczyzny takie historie się tam z tymi zaplatanymi warkoczykami u koni się pojawiały. Także odsyłam w szczególności tutaj do książek właśnie związanych z tą tematyką. Także no, tam szeroko to różne zawarte i opisane.
Czy w Polsce lub na świecie, to jest pytanie numer 3, były przypadki występowania zjawisk o wysokim stopniu dziwności wielokrotnie w tym samym miejscu, czy są to raczej wydarzenia jednorazowe? Pyta nasz kolejny słuchacz. Tutaj dodaję. Pytam o to w kontekście ewentualnej próby zarejestrowania tych zjawisk za pomocą fotopułapki lub innych urządzeń, gdyby się takie pojawiały. No Arku, zdarzały się przypadki wysokiej dziwności w jednym miejscu, czego dowodem jest Glinik.
Tak, tak. Ja tutaj zacznę od tego, że jeżeli chodzi o występowanie tego typu zjawisk w jednym i tym samym miejscu, że tak powiem, tutaj to bym zaczął przede wszystkim od Stanów Zjednoczonych i o słynnym ranczu Skinwalkera, prawda, w stanie Utah, no bo tam to naprawdę się działy cuda, że tak ujmę, ale to myślę, że tutaj słuchacze i czytelnicy doskonale wiedzą i znają ten temat. Tutaj też bym jeszcze pozostał na chwileczkę w USA, gdzie w latach 60. dokumentował John Keel, czyli w Point Pleasant, nie wiem, czy ja dobrze wypowiedziałem, USA, tam oprócz obserwacji Mothmana, prawda, widywano no, przeróżne zjawiska, począwszy od mibów, kobiet w czerni, to jest też ciekawy aspekt w ogóle związany z ufologią, demonologią czy okultyzmem, właśnie te kobiety w czerni. Tutaj, tak, rzeczywiście, ja tutaj wolę się skupić na naszym rodzinnym podwórku, tak, Piotrze, powiedziałeś, nasz rodzimy Glinik, tam rzeczywiście bywałem wielokrotnie i tam dochodziło do bardzo różnych zdarzeń. Tyle, że tam nie było takiego klasyka, bym powiedział, na przykład jak mieliśmy w Koszkowie, że tam nigdy nie miałem okazji dokumentować czy rozmawiać z kimś, kto widział przykładowo jakieś dziwne krasnale. Owszem, była taka historia, że tak szybko powiem tutaj na antenie, historia w latach 2000 roku bodajże, gdzie mężczyzna idąc polną drogą zauważył nad lasem takie coś jakby kręcące się koło, a na tym kole właśnie podskakiwały tak jakby cienie takich dziwnych istot, takich jakby choklikowatych i słyszał taką bardzo dziwną, egzotyczną muzykę i to ciekawe nad tym kołem tak jakby takie łuna, takie ognisko biło. Kiedy on doszedł na miejsce, bo myślał, że po prostu tam ktoś sobie jakiś piknik zrobił i po prostu się bawi, tam tak naprawdę niczego nie było, muzyka ucichła, a na drodze, bo ja tam byłem w tym miejscu, na drodze widniało palenisko jakby i kiedy on do niego doszedł, no to zdębiał, ponieważ kiedy dotknął, no próbował ręką położyć na tym żarem, no to nie odczuł żadnego gorąca, żadnego ciepła, kompletnie nic. A już kiedy wracał od swojej dziewczyny nad ranem, tą samą drogą, co dziwne, w tym miejscu już nie było żadnego paleniska, żadnego piołu, kompletnie nic. Także, tylko że to miejsce konkretnie w tym terenie, gdzie ja tam byłem, ono oscylowało właśnie takich kilka różnych takich paranormalnych zdarzeń, łącznie z samobójstwem księdza duchownego, także tam się dziwne rzeczy działy. Ale rzeczywiście w Gliniku, w jednym miejscu, pamiętam, tam dochodziło do serii bardzo różnych takich egzotycznych obserwacji. To nie tylko były obserwacje związane z UFO, ale też obserwacje z postaciami humanoidalnymi czy innymi takimi zdarzeniami o że tak powiem, o wysokiej też dziwności. Tutaj też bym ujął Słocinę Korzeszowa. Tam też dokumentowałem bardzo niesamowite rzeczy i tam naprawdę tutaj czytelnik zapytuje, czy można zarejestrować tego typu zdarzenia jakimiś tam powiedzmy kamerami czy czujnikami. Ja tutaj bym tak powiedział, że tak, że można zarejestrować, ale chyba tylko jakiś tam wycinek, procent tego zdarzenia, ponieważ możemy zarejestrować jedynie może zjawisko świetne, ale tak naprawdę wszelkie doznania paranormalne, które doświadcza wówczas świadek, według mnie leżą poza zasięgiem ludzkich kamer i innych urządzeń. Także to jest osobiście utwierdzam się w przekonaniu, że tego nie możemy zarejestrować. Przynajmniej póki co nie mamy takiej technologii, bo wysoka dziwność jednak wkracza, jak wiadomo, jednak w tą sferę tutaj, naszą sferę psychiki ludzkiej i tutaj jest bardzo ciężko cokolwiek zarejestrować. Także, no nie wiem, może kiedyś powstaną jakieś urządzenia, że jednak damy radę to zrobić, ale póki co, no to możemy się tylko posiłkować na jedynie tylko zdarzeniami, które opisują świadkowie.
Pytanie numer 4. Czy doświadczył pan samemu paranormalnych przygód podczas eksploracji różnych miejsc? Czy za pańską genialną, moim zdaniem, teorią powiązania folkloru z UFO stoi jakaś szczególna historia? Pyta kolejny słuchacz.
O, to rzeczywiście takie dość ciekawe pytanie. No nie wiem, jak na nie odpowiedzieć, czego oczekuje słuchacz. Ale powiem, że no tak, doświadczałem pewnych zdarzeń z pogranicza nieznanego i z tego, co tutaj wiem, to prawie każdy badacz czy dokumentator ma na swoim koncie coś podobnego, tylko że no niestety nie każdy chce się tego przyznać lub dzielić. No, ale powiem tak, jak nie my o tym mamy mówić, no to kto? No to sam świadek się też nie każdy otworzy na taką chęć opowiadania, także musimy też od siebie trochę, od sobą gdzieś wyjść do ludzi i też może jak ktoś ma jakiś bagaż doświadczeń z tym, no po prostu podzielić się. No wiadomo, wiem osobiście od wielu osób, wiem co przeżywali, co doświadczali, także no swoje historie, że tak powiem, opisałem nie wszystkie może, ale w książce UFO na Podkarpaciem i magicznej rzeczywistości. Były to głównie zdarzenia z udziałem dziwnych obiektów latających, widywanych w dzień i w nocy w okolicach zakładów magnetytowych koło Ropczyc. Tutaj wspomnę, że prowadziłem taką od 2011 roku do 2015 taką rejestrację właśnie tych zjawisk świetnych z użyciem różnych kamer czy aparatów fotograficznych i takie rzeczywiście, takie dokumentacje fotograficzne, filmowe powstały. I pamiętam dwukrotnie nawet dosłownie na, jak to się mówi, na zawołanie, na myśl, poproszenie w myśli o manifestację takiego zjawiska świetlnego. Tak naprawdę rzeczywiście mi się to udało przywołać czy wywołać i wiem, że w 2018 roku, to było chyba 5 czerwca, pamiętam, że pojawiło się no, sporo świateł na niebie, tylko że był taki ten problem, że mój aparat, mój telefon, który miał dość na owe czasy, miał fajną jakość filmu, prawda, w HD, no niestety za żadne Chiny się nie chciał po prostu uruchomić. Dopiero jak to zjawisko znikło, no to telefon czy filmy tam, kamera, która tam funkcjonowała, się włączała, ale podczas tego zdarzenia nie udało mi się jej załączyć i co ciekawe, tutaj też taką samą historię miała pewna osoba ze Słuciny, która przeżywała te wszystkie dziwne zdarzenia. Ona też chciała mi wręcz już na siłę pokazać, że ona to rzeczywiście widzi, dokumentuje to. I też telefon, który podczas zdarzenia, który miał funkcjonować, był całkowicie naładowany, raz się rozładował prawie do 10%, a kamera odmówiła posłuszeństwa w momencie, kiedy nad tą dziewczyną się pojawił taki klasyczny obiekt latający. I miałem jeszcze takie historie, że tak powiem, podczas pisania niniejszej książki, no, działeś tu takie zaskakujące, nietypowe zdarzenia, no nie wiem, może to przypadek, ale powiem, czemu nie. Na przykład jak pisałem rozdział o kobietach w czerni, razem mi padł laptop, następowały różne awarie prądu, w jednym przypadku nawet, no to była bardzo dziwna sprawa, bo świadkiem była moja córka, wyłączył się samoistnie telewizor i to była taka, o tyle to było ciekawe, że nie było ustawione żadnej funkcji na połączanie, na przykład po jakimś tam czasie. No, ale no, to było trochę zaskakujące. Tutaj czytelnik, słuchacz, wspomniał o teorii, prawda, ale tak naprawdę to nie jest żadna genialna teoria, bo to nie jest żadna moja teoria, bo w latach 70. folklor z UFO powiązał Jacques Vallée, prawda, i tutaj to raczej do niego tutaj powinno się oddać ukłony. Ja oczywiście ten temat pociągnąłem, ale w Polsce to tak, to możliwe, że tak, bo nie wiem, czy ktoś to wcześniej taki projekt sobie zrealizował. Ja trochę poszedłem śladami właśnie Jacques Vallée. I tutaj właśnie tymi moimi artykułami i apelami do czytelników na blogu, no dostałem dość pokaźną ilość tych różnych historii. A potem zacząłem sam od siebie, że tak powiem, wkopywać się w literaturę właśnie demonologii ludowej, czy takich starszych książek z bibliotek różnych, które są dostępne cyfrowo i także tam można naprawdę znaleźć niesamowite rodzynki, że tak ujmę. Także te historie opisałem, jak jeszcze raz wspominam, w mojej książce Wysoka Dziwność, która się ukazała teraz w listopadzie niniejszego roku. No i książka też Magiczna Rzeczywistość też tam bardzo, bardzo wiele posiada ciekawych takich informacji i zdarzeń związanych z żywym folklorem. Także jeszcze tutaj bym powiedział, że ten temat nadal czeka na odkrycie, ponieważ można tam szukać naprawdę wyjątkowe historie i tutaj jeszcze raz apeluję do słuchaczy, czytelników, że jeżeli wiecie lub znacie z opowiadań swojej rodziny historie związane z żywym folklorem, o jakichś dziwnych małych postaciach czy tego typu historiach, to podzielcie się na antenie Radia Paranormalium, czy może ze mną. Także no warto to jednak gdzieś spisać i żeby nie uległo zapomnieniu. Także tutaj taki apel do słuchaczy. Dziękuję.
A teraz będą dwa połączone pytania ze sobą. Pierwsze brzmi tak. Z jakich rejonów Polski jest najwięcej relacji o spotkaniach z żywym folklorem? I czy między regionami powielają się takie same obserwacje, czy każdy rejon się charakteryzuje czymś innym? To pytanie jedno, natomiast drugie bardzo podobne. Czy w ostatnich latach trafiły się ciekawe relacje z Pomorza, jeżeli idzie o UFO i żywy folklor?
To znaczy, powiem tak, z tego co ja tutaj zauważyłem, to nie ma jakiegoś specjalnego powiązania z danymi regionami czy województwami. Tutaj one występują, tego typu historie w całej Polsce są dość ze sobą zbieżne w niektórych regionach Polski. Może się jedynie tylko troszkę różnią nazewnictwem, bo niekiedy w danym regionie, na danym województwie jakąś tam zmorę czy jakiegoś demona ludowego inaczej nazywają niż na przykład na Podkarpaciu przykładowo. To są takie inne nazwy, na przykład na Pomorzu czy na Podkarpaciu czy na Lubelszczyźnie. Także tu jest zdecydowana różnica w nazewnictwie, prawda? Ale nie pamiętam w tym momencie, przypominam sobie, żebym miał coś w tym momencie konkretnego z Pomorza. Nie przypominam sobie w takiej historii. Raczej one występują no w zasadzie w całej Polsce, ale w głównej mierze, jak sobie teraz kojarzę, to mazowieckie na pewno, no i bardziej ta północna Polska, ale no, tam w Pomorze jako konkretne miasta, no to sobie w tym momencie jakoś nie przypominam. Także no to może to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o to pytanie.
Arku, a czy w twoim archiwum są jakieś wyróżniające się na tle innych historie, które uważasz za szczególnie ważne?
No to ja ci powiem, że i tutaj słuchaczom, bo tych historii mam 65, a nawet w tym momencie będę miał 68, bo jak już wydałem książkę Wysoką Dziwność, napłynęła do mnie bardzo ciekawa historia właśnie z taką postacią, która się pokazała, że tak tutaj na szybko, tak powiem, wspomnę. Właśnie to będzie północna część Polski, chyba Goleniów, jak sobie przypominam. Tam pewna osoba zobaczyła w pokoju takiego materializującego się jakby takiego fauna z trójzubem. Postać ta wyglądała no tak no przerażająco, takim jakby oparach takiego mgły dymu. Także no to jest dość historia taka rozbudowana, ale mnie osobiście to uderza taka historia, która miała miejsce na Dolnym Śląsku. Co prawda ta historia, ona jest drugiej ręki, ale dotyczy kościoła i księdza. Chodzi o to, że w pewnym momencie do kościoła, to był już wieczór, weszła jakaś starsza kobieta. No, ksiądz chciał już ten kościół zamykać, prawda, ale jeszcze pozwolił się tej kobiecie pomodlić. I z tego, co on właśnie się podzielił mojemu znajomemu, ten ksiądz, on dość długo czekał na zewnątrz, żeby ta kobieta wyszła, ale skoro długo nie wychodziła, no to popatrzył, dlaczego, co się stało, gdzie ta kobieta się podziała, prawda? I kiedy wszedł do kościoła, no to zobaczył rzecz, która go strasznie no, przeraziła, ponieważ po kobiecie nie było śladu, a dosłownie przed nim wyleciała taka mała, taka chochlikowata istota z takim strasznym piskiem i no ubrana jak typowy krasna. Także to było takie dla niego dość przerażające zdarzenie, którym tam się podzielił z moim właśnie takim znajomym, który z kolei to on też mi przekazał. Także to jest taka historia naprawdę no taka mocna, bym powiedział. Co jeszcze sobie przypominam, taką historię bardzo, bardzo ciekawą, tak samo to była historia bodajże z Pułtuska. Tam pewna osoba, która spacerowała z mężem i w sam lesie, zobaczyła kątem oka, że przylatuje dosłownie koło niej takie, no taki typowy krasnal, prawda, z tą czapką taką, z brodą. I to było bardzo dziwne, że ten krasnal po prostu znikł w krzakach, a w tym momencie podleciał pies i tak naprawdę niczego nie wyczuł, nie zobaczył. A jeszcze dziwniejsze było to, że ten krasnal się poruszał po takich resztkach śniegu. No to jeżeli byłaby istota materialna, to byłyby jakieś ślady, ale tak naprawdę żadnego śladu, żadnego wgłębienia nic nie było. Także to było takie bardzo, bardzo ciekawe. No i oczywiście na pewno zdarzenie w Koszkowie. No to już żeśmy wspominali na blogu, na antenie Radia Paranormalium. o zdarzenie, które miało miejsce wiele lat temu, ale też dotyczyło klasycznej obserwacji UFO i też takiej istoty, która się pojawiła pod tym obiektem w formie krasnala, takiego z takimi podwiniętymi butami, z czapką i ten krasnal, jak wiadomo, on podskakiwał w tym miejscu i także no, taka niesłychana sprawa. Także to są takie trzy zdarzenia, które tak na szybko, na tą chwilę właśnie sobie tutaj z głowy wyciągnąłem, bo tych historii jest naprawdę dość dużo, bo już w tym momencie 68 zdarzeń takich mam w swoim archiwum i myślę, że czytelnicy jeszcze i słuchacze jeszcze coś ciekawego sobie tam przypomną, co słyszeli może od dziadków swoich wujów. Także tutaj liczę na takie zdarzenia.
Na radiowego Messengera przyszło takie oto pytanie. Dzień dobry. Miałem przyjemność przeczytać najnowszą książkę pana Arka. Teorie o superspektrum czy dystorsji są dla mnie bardzo interesujące. Mam jednak pytanie do pana Arka. Czy przedstawione przez pana teorie próbujące wyjaśnić te dziwne zjawiska nie są zbyt egzotyczne i surrealistyczne? Czy nie jest łatwiej zastosować jakieś prostsze wytłumaczenia natury tych zjawisk stosując brzytwę Ockhama? Może jest odwrotnie i to obca inteligencja z krwi i kości robi nam sikusa i bawi się z nami, wykorzystując zaawansowane technologie manipulacji.
Tak, tutaj słuchacz ma rację tak samo, ale jak wiadomo, że no, ufologia już ponad 70 lat bazuje na teorii pozaziemskiej i tak naprawdę no, w tym momencie no, niespecjalnie ona wykazała, że sens w ogóle, że za tym zjawiskiem się, że tak powiem, chowają kosmici. Także tutaj, no, ja tutaj od wielu lat jestem dość sceptycznie nastawiony do tej teorii. Nie ukrywam, nie odrzucam w ogóle, że wszechświat w ogóle kipi życiem, ale ja za zjawiskiem UFO nie widzę naszych braci z krwi i kości. Także tutaj, no, niespecjalnie mnie to przekonuje. Co do teorii Johna Keela czy Walego, no, to są tylko też teorie, należy pamiętać. I nie wiadomo, czy tak naprawdę, czy one są wiarygodne, czy nie. No, kiedyś może czas pokaże, która jest, która tak, a która nie. No, bo nie wiadomo, jak to się będzie odnosiło w przyszłości. Należy, no, tu jeszcze poczekać i zobaczymy, jaki to będzie miało dalszy sens. Bo w tym momencie, no, Karawaca na przykład, no, on powiązał tą teorię, prawda, jak wiemy, z teorią Johna Keela. Ona jest dość zbieżna, podobna. No, tam są różne takie niuanse, no bo Karawaca twierdzi, że ona nie ma charakteru manipulacyjnego, John Keel twierdzi, że owszem, że ma. Ja sam też uważam, że ona ma jeden charakter manipulacyjny, bo i taki też, taki jakbyś, no, twórczy bym też powiedział tutaj, bo na przykładzie wielu zdarzeń, wielu historii świadków jednak można stwierdzić, że ta siła, która za tym stoi, jednak ma taki wpływ na ludzi i nieraz rozwija, nieraz hamuje, różnie to się odbywa z tymi osobami, które spotkały się z tym egzotycznym zjawiskiem. Ale ja wiem, że najprostsze wyjaśnienia są często najbardziej skuteczne, ale czy do zjawiska UFO, to nie wiem, nie sądzę, bo teorii na przestrzeni wielu lat powstało bardzo, bardzo wiele i tak naprawdę do dziś nie wiemy, która jest tak naprawdę prawdziwa i bardziej wiarygodna. Ja osobiście obstaję za teorią superspektrum i ona mnie najbardziej w tym momencie przekonuje, tym bardziej, że no... teoria Prawacy czy Keela właśnie bardziej zbliża tutaj to, co ja też dokumentuję, badam, jeżeli chodzi o żywy folklor. Także tutaj, no, nie wiem, czy słuchacz się zgodzi ze mną, ale takie jest moje osobiste, taka moja osobista jest opinia w tym temacie.
No i pytanie ostatnie, bardzo ważne, chociaż pewnie wiele osób się domyśla, wielu twoich słuchaczy, czytelników domyśla się, jakie tutaj nazwiska padną. Czytam pytanie. Kto miał największy wpływ na pana poglądy i postrzeganie zjawiska UFO oraz czy wierzy pan, że któryś rząd na świecie jest w posiadaniu obiektów UFO?
O, to chyba rozczaruje moich słuchaczy, czytelników, bo tak naprawdę, to znaczy tak, oczywiście autorytetami na pewno są w dużej mierze dla mnie John Keel czy Jacques Vallée, bo nie, na pewno to jest bezapelacyjnie. I na ich podstawie właśnie budowałem ten cały nasz rodzimy żywy folklor tutaj w Polsce i w moich książkach. Ale kiedy w 96 roku tak podejrzałem świat ufologii, poznałem wielu wyjątkowych ludzi zmagających się z tym problemem. I tutaj muszę wymienić, że na pewno pod kątem dokumentacji i rejestracji terenowych, no to największe wrażenie w Polsce, jeżeli mówię o Polskę, to zrobił na mnie Bolesław Rzepecki i Krzysztof Piechota. Także no tutaj do dziś nikt tak nikt czegoś podobnego nie zrobił w Polsce, jakże chwała panowie za to, bo tutaj mamy naprawdę doskonałą książkę UFO nad Polską. Myślę, że tych zdarzeń z ich udziałem jest, archiwum jest już bardzo, bardzo dużo, bo z tego co wiem, to około jeszcze 3 tysięcy, tam gdzieś to zalega niestety w tym momencie, nie wiem gdzie i no szkoda, ale no, moje własne poglądy niejako wyrobiłem sobie sam, ponieważ z całym szacunkiem dla ówczesnych krajowych ufologów, ich poglądy wtedy głównie oscylowały no, jedynie w te teorie o kosmitach i nią karmiono wręcz latami całe społeczeństwa. Nie wiem, czy po prostu nie chcieli iść w kierunku innych teorii, jak właśnie teorii Johna Keela czy Jacka Vallee. No, tego nie będę tutaj oceniał. Było też tak, że ten, kto pisał, że UFO to nie kosmici, no to był tak traktowany trochę no, jak jakiegoś dziwaka czy odmieńca. No, tak traktowali na przykład Kazimierza Wrzoskiego, który też nie powiem, bo na mnie zrobił bardzo, bardzo duże wrażenie i tak naprawdę no on zarówno też wierzył, że jednak UFO to jakaś część, może za częścią tego zjawiska mogą stać przedstawiciele obcych form życia, prawda? Ale też no, nie negował innych tam teorii, także on był takim człowiekiem elastycznym, dość otwartym na to. Moje własne osobiście dokumentacje, wywiady utwierdziły mnie, że UFO, no, że znów po coś jest nie tak, prawda? I zacząłem poszukiwać tych brakujących tematów tabu, aż doszedłem do, no a dzisiaj wiecie, do żywego folkloru, także od UFO do żywego folkloru, który sam w sobie już jest pewną wysoką dziwnością, a jak wiemy od moich i nie tylko czytelników, w ostatnim czasie bardzo ten żywy folklor zyskał na zainteresowaniu. Także no tutaj mojemu czytelnikowi, słuchaczowi mogę na pewno odpowiedzieć, że na pewno tutaj takim postrzeganiem na to zjawisko na pewno tutaj był John Keel i Jacques Vallée, także tutaj te dwie osoby na pewno zrobiły na mnie duże wrażenie. Po książce Paszport Magonii, tak, tutaj raz wspomniałem, sam postanowiłem poszukać, czy takie korelacje zdarzenia występują w Polsce, ale chodziło mi współcześnie, bo wiadomo, że dawny folklor ludowy czy demonologia ludowa, ona zna takie zdarzenia, ale mi chodziło, czy te zdarzenia się rozgrywają nadal współcześnie i tutaj moje, że tak powiem, dokumentacje i moje takie prywatne śledztwo wykazało, że tak, że no nie wiem na ile ktoś jest w stanie uwierzyć w takie historie, ale no są to mocne zdarzenia i naprawdę warte odnotowania i myślę, że etnografowie kiedyś może też pochylą głowę nad tym, bo to jest naprawdę kawał fajnych zdarzeń i warto byłoby to kiedyś opracować w taką inną kompleksową książkę, może nie stricte już ufologiczną, ale pod kątem właśnie etnograficznym, takim zabarwieniu, tak bym tutaj ujął. Dziękuję serdecznie.
Serdecznie Ci, Jarku, dziękuję za udział w dzisiejszej audycji. Wszystkich zainteresowanych Twoją książką odsyłamy nie tylko na Twojego bloga, do którego adres znajdziecie pod spodem, ale też do opisu audycji dzisiejszej, z której się dowiecie, gdzie można wysoką dziwność zamówić. Serdecznie dziękuję i pozdrawiam.
Dziękuję również, ja również pozdrawiam i oczywiście słuchaczy, czytelników zapraszam do nabycia, do zakupu mojej książki Wysoką Dziwność. Jeżeli chcecie się dowiedzieć o niesamowitych, ciekawych zdarzeniach, przypadkach, nie tylko UFO, ale tych związanych z żywym folklorem, no to odsyłam Was do mojej nowej książki Wysoka Dziwność. Jeszcze raz dziękuję za uwagę, za zabranie głosu. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
A jeszcze dodam, że za jakiś czas na antenie Radia Paranormalium fragmenty Wysokiej Dziwności będą również prezentowane w ramach lektur Paranormalium. I to tyle w dzisiejszym wywiadzie z Arkadiuszem Miazgą. Audycję poprowadził Piotr Cielebiaś z Niestanego Świata, a obsługiwał ją technicznie Marek Sękiewelios, Radio Paranormalium, paranormalny głos w Twoim domu. Dziękujemy za uwagę, dobranoc i do usłyszenia w kolejnych naszych audycjach. Śledźcie zapowiedzi na www.paranormalium.pl oraz na naszych profilach społecznościowych.
Bardziej niż nieprawdopodobne, niemożliwe, niewiarygodne.
Radio Paranormalium. Paranormalny głos w Twoim domu.
UFO Relacje. Polska baza relacji o obserwacjach UFO. www.uforelacje.pl. Podziel się już dziś swoją obserwacją. Czekamy na relacje współczesne oraz z lat ubiegłych. Wszystkim świadkom zapewniamy pełną anonimowość. UFO Relacje. Polska baza relacji o obserwacjach UFO. www.uforelacje.pl.
Pisz artykuły, rozmawiaj z czytelnikami, moderuj komentarze i poczuj się jak redaktor. Załóż bloga na Paranormalium. Więcej dowiesz się w dziale blogi na www.paranormalium.pl.
Archiwum Radia Paranormalium.
Pełne archiwum audycji najbardziej paranormalnego radia w polskim internecie.
Setki gigabajtów wciągających paranormalnych MP3-ek czekają na Ciebie.
Słuchaj zawsze i wszędzie, o każdej porze dnia i nocy.
Dziel się nagraniami ze swoimi znajomymi i pokaż im świat, o jakim boją się nawet pomyśleć.
Archiwum audycji Radia Paranormalium znajdziesz w zakładce podcasty na www.paranormalium.pl. Nieograniczona przestrzeń do nieskrępowanej dyskusji na tematy paranormalne, ezoteryczne i nie tylko. Forum Radia Paranormalium. Dołącz do nas na forum.paranormalium.pl. Rozmawiaj z prezenterami i innymi słuchaczami na żywo. Wejdź na naszego czata z dala od Facebooka na www.paranormalium.pl.